domu najlepiej. W domu najlepiej.
13.30 minęła, Iza Serafin, dzień dobry. Dziś proponuję Państwu rozmowę o naszych relacjach z dziećmi. Jakie tak naprawdę one są? Czy wiemy co i czy cokolwiek wiemy o swoich dzieciach? Czy umiemy słuchać, rozmawiać z nimi? Jak rozwiązujemy konflikty? Jakimi jesteśmy rodzicami? Warto czasami zadać sobie takie pytania, zatrzymać się na moment i może zweryfikować swoje dotychczasowe postawy rodzicielskie. Dzisiaj pomoże nam w tym pani Krystyna Zła. Uwaga, licencjonowany trener treningu skutecznego rodzica. No brzmi niesamowicie tajemniczo i ekscytująco jednocześnie, tak więc koniecznie zostańcie z nami, zapraszam do 14.
W domu najlepiej.
A w studiu, tak jak wspomniałam, pani Krystyna Nowak, jeszcze raz powtórzę, licencjonowany trener treningu skutecznego rodzica. No wiem, że takich trenerów jest w Polsce niewielu, zaledwie kilkunastu, i w tym dwójka w naszym regionie, oprócz pani jeszcze ktoś.
Tak, w 2006 roku ta metoda Gardona dotarła również do Polski. Polska jest 42. krajem, w którym metoda Gardona jest propagowana. Jest nas w kraju kilkunastu trenerów, którzy sieją te tajniki Gardona po to, by polepszyć komunikację między rodzicami i dziećmi.
Żeby uczyć rodziców, jak być skutecznym rodzicem, jak być lepszym, mądrzejszym. Co to znaczy skuteczny rodzic?
Skuteczny rodzic to rodzic, który słucha ze zrozumieniem. To rodzic, który rozwiązuje problemy wspólnie z dzieckiem. To rodzic, który szanuje dziecka wartości. To rodzic, który szczerze z tym dzieckiem rozmawia. My jako rodzice zdajemy sobie sprawę, że czasami chcemy poprawić pewne nasze relacje z dziećmi. Jako rodzice pełnimy jedną z najważniejszych ról w życiu, rolę rodzica, rolę, do której praktycznie nie potrzebujemy za żadnych kwalifikacji. Nikt nas nie uczył, jak wychowywać
dzieci.
No tak,
nam się wydaje, że my się z tym rodzimy i my to po prostu wiemy. Ale wie pani, my rodzice, to tę skuteczność, o której pani wspomniała, pojmujemy zupełnie inaczej. Bo my złościmy się tak, że dzieci nie robią tego, czego byśmy od nich oczekiwali. Że się buntują, idą pod prąd. Że nie jesteśmy dla nich autorytetami. Nie chcą nas słuchać. Nie wierzą w to, co mówimy. No tak my swoją rodzicielską skuteczność pojmujemy. A pani mówi, że to zupełnie co innego, być wynika rodzicem skutecznym.
Wynika to z tego, że te metody przejęliśmy od swoich rodziców. Pierwsza z nich to metoda, w której rodzice boją się utracić kontrolę nad swoim dzieckiem, a więc wysyłają mu bariery komunikacyjne, rozkazywanie, doradzanie, ośmieszanie, chwalenie, pocieszanie. To powoduje, że dzieci przestają się z nami komunikować. Intuicyjnie wycofują się i stawiają opór.
A dlaczego to są bariery komunikacyjne? Dlaczego to tak właśnie działa na dzieci, nie tak, jakbyśmy oczekiwali?
Dlatego, że my z dziećmi nie rozmawiamy. My mówimy do dziecka. Jeżeli my mówimy do dziecka, sprzątnij zabawki, odrób lekcję, zamknij się, nie odzywaj do mnie. Często obrzucamy nasze dzieci obelgami. To my nie mówimy, nie rozmawiamy z dzieckiem i nie mówimy do dziecka, tylko mówimy o dziecku. Dziecko, słysząc taką wypowiedź, myślę sobie tak, jestem mało samodzielny, jestem nieodpowiedzialny, nie potrafię sam podjąć decyzji. Zawsze jest rodzic, który musi mnie wspierać, który musi mi doradzać. Kiedy dziecko upadnie i przewróci się i płacze, rodzice często mówią, no czego płaczesz, wstawaj, dzieciaku, nic się nie stało. A mówiłem ci, żebyś nie biegał, to byś się nie przewrócił. Czego dziecko oczekuje od rodziców w takiej sytuacji? Dziecko oczekuje, żeby rodzic go zaakceptował takim, jakim jest. Bo jeżeli uczucia dziecka w tym momencie, kiedy się przewrócił, płacze, są prawdziwe, są autentyczne. Jeżeli my zaprzeczymy tym uczuciom dziecka, to dziecko będzie miało poczucie winy z powodu tego, że się przewrócił.
To co powinniśmy wtedy powiedzieć?
Powinniśmy słuchać dziecka, słuchać jego uczuć i jego myśli. Jeżeli dziecko się przewróciło, to my słuchamy, wchodzimy w niego i słuchamy, co on czuje. Co czujesz w tej chwili? No, jestem dzieckiem.
Czuję pewnie jakiś ból, jakieś upokorzenie, bo się przewróciło na ulicy, może jacyś inni koledzy to widzieli.
No, czuję ból, czuję strach. Czyli co rodzic powinien powiedzieć? Wczuć się w jego sytuację i powiedzieć, boli cię, przestraszyłeś się, przytulić go, bo dziecko w takiej sytuacji potrzebuje akceptacji. Potrzebuje, żeby ktoś przy nim był i żeby mu powiedział, jestem przy tobie.
No tak, a nam się wydaje, że jak my zaczniemy w ten sposób, który tutaj pani podsunęła, to my wtedy jeszcze doprowadzimy do tego, że jeszcze dziecko bardziej się będzie nad sobą użalać, jeszcze bardziej płakać i my staramy się jakby odkłamać tę rzeczywistość, tak, prawda? Odwrócić tak. uwagę. No to jest taki odruch rodzicielski. Zawsze zbagatelizować. No, wielu rodziców tak mówi. Odwrócić uwagę i skutecznie wtedy dziecko zapomina, tam się uśmiecha i już się nad tym swoim stłuczonym kolanem nie skupia.
Tak, ale to jest na krótko. To jest na moment, bo to działa, prawda? Natychmiast działa. Jeżeli my mamy zbudować atmosferę w domu pełną miłości, akceptacji, zaufania, to my jej nie zbudujemy barierami komunikacyjnymi, bo dziecko się od nas odwróci. Dziecko potrzebuje wsparcia w postaci naszych uczuć. Jeżeli my małe dziecko chcemy nauczyć mowę, to nie możemy go izolować od mowy, bo ono się tej mowy nie nauczy. Jeżeli my chcemy nasze dziecko nauczyć mowy uczuć, to my te uczucia nie możemy tłamsić w sobie. My te uczucia musimy wyrzucać na zewnątrz. Nie mówimy o swoich uczuciach, nie mówimy o swoich emocjach, bo uważamy, że to jest takie egocentryczne, infantylne, bo nikt w naszych rodzinach o uczuciach nie mówił, a teraz nagle mamy mówić o swoich uczuciach.
Pani mówiła, że my, to jest oczywiste, my sobie z tego zdajemy sprawę, że my powielamy wzorce wychowania, które wynieśliśmy z własnego domu. Jeśli był klaps, to my też przykładamy dziecku od czasu do czasu. Jeśli były krzyki, zakazy, nakazy, takie czy inne reżimy takie domowe, nazwijmy to roboczo. I teraz co my sobie myślimy? No to było skuteczne. Ja wyrosłem na dobrego, porządnego, inteligentnego człowieka. To zdało egzamin, więc dlaczego mam nie stosować tego wobec własnego dziecka? No tak często jak rozmawiam z rodzicami, takie są argumenty. No dlaczego mnie ojciec też od czasu do czasu przyłożył klapsa? Jakoś mi korona z głowy nie spadła i wyrosłem na uczciwego człowieka. Dlaczego my mamy to zmieniać? I w ogóle jakby weryfikować te swoje dotychczasowe postawy wobec dzieci.
Jeżeli chcemy stworzyć rodzinę szczęśliwą, to musimy pamiętać o jednym. Akceptacja jest rzeczą najważniejszą. Gordon w tej swojej książce Wychowanie bez porażek pięknie napisał o akceptacji. Akceptacja jest jak żyzna gleba, która pozwala małemu nasionku rozwinąć się w kwiat. Dlatego nasionka tą akceptacją jest ziemia. A co jest akceptacją dla dziecka? Dla dziecka akceptacją jest rodzic. Dzięki akceptacji możemy wydobyć z dziecka to, co w nim jest najlepsze. Jego zdolności, jego talenty. Jeżeli będziemy wysyłali bariery komunikacyjne, to dziecko zamknie się w sobie, przestanie się z nami komunikować. Dziecko potrzebuje wsparcia rodzica i tego zrozumienia.
Trudno. Tak się zastanawiam, czy trudno tak się przestawić z takich tradycyjnych postaw rodzicielskich wyniesionych z domu, bo rozumiem, że pani, kiedy się zetknęła z tą metodą Gordona, też pewnie była zwolenniczką tych tradycyjnych metod i pewnie byłaby pani tradycyjną mamą. Natomiast ciężko to wszystko w sobie przeorganizować, zweryfikować?
To znaczy, metoda jest bardzo prosta. Metoda jest bardzo prosta, dlatego że Gordon daje nam umiejętności, ale daje pewien model. Bo każdy z nas czytał książki na temat postępowania z dziećmi. I z tych książek wyczytujemy, że do dziecka trzeba powiedzieć tak, że powinniśmy zachować tak. Kiedy chcemy to przenieść na swój grunt rodzinny, okazuje się, że nasze dziecko powiedziało inaczej i to, co w tej książce było napisane, absolutnie nie pasuje.
Nie przystaje. Wracamy do starych metod.
I nie wiemy, co robić. I nie wiemy. Czasami wiemy, że źle robimy, ale nie wiemy, jak to naprawić. Gordon daje model. Model i umiejętności. To znaczy, że ja wiem, kiedy słuchać, wiem, kiedy mówić. I musimy pamiętać o jednym. Umiejętność słuchania jest najważniejszym elementem komunikacji. A my ciągle do dziecka mówimy. Jest to tak zwane okno zachowań. Dzięki temu oknu zachowań ja wiem, kto ma problem. Moim zadaniem jest rozpoznać, do kogo należy problem. Czy problem należy do dziecka, czy problem należy do rodzica. Z reguły jest tak, że rodzice wszystkie problemy dziecka biorą na siebie i próbują te problemy za niego rozwiązać.
A jak dziecko ma problemy z matematyką, to jest problem rodzica. Muszę znaleźć korepetycję.
No, tak, albo... a to jest nieprawda, bo to nie jest problem rodzica, tylko to jest problem dziecka. I w tym oknie zachowań...
I co to wówczas zmienia w naszej świadomości, że my oto diagnozujemy ten problem jako problem dziecka, a nie problem nasz. Co my wówczas jako rodzice powinniśmy zrobić i jak do tego podejść?
Jeżeli my przeżywamy jakiś problem, to zalani jesteśmy emocjami, uczuciami. Naszym zadaniem jako rodzica jest zdjąć z dziecka te uczucia i te emocje, bo jeżeli my tych uczuć i emocji nie zdejmiemy, to te uczucia i te emocje jak balon pękną.
W jaki sposób możemy to zrobić?
Poprzez umiejętności, które podaje Gordon. Jeżeli dziecko ma problem, stosujemy aktywne słuchanie. Jeżeli ja mam problem, stosuję komunikaty ja. Jeżeli oboje mamy problem, wspólnie, razem, metodą
to
trzecią
teraz
rozwiązujemy.
Bardziej szczegółowo na temat tych metod, bo rozumiem, że pani już jest trenerem licencjonowanym, skutecznym, to proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy tutaj rodzicami laikami, bo tak jest rzeczywiście. No niewielu rodziców się z tą metodą Gordona zetknęło, chociaż pewnie wielu słyszało o takich jego książkach, jak chociażby Wychowanie bez porażek, prawda? Wróćmy może jeszcze, zanim powiemy o tym oknie zachowań, wróćmy jeszcze do tych barier komunikacyjnych. Pani tutaj ma na takiej karteczce wypisane 12 barier komunikacyjnych. Mogła pani te bariery pokrótce omówić? Co takiego powoduje? No bariera komunikacyjna, wiadomo, coś, co nam kontakt z dzieckiem utrudnia, prawda? My chcemy się z dzieckiem porozumieć, ale stosujemy takie bariery, które nam ten kontakt uniemożliwiają. Dziecko zamyka się w sobie, my niczego się nie dowiadujemy i nic z tego nie wynika. Jakie to bariery?
Rozkazywanie. Lubimy rozkazywać dziecku. Sprzątnij to, zrób to. Dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, mama, mam dzisiaj tyle pracy z języka polskiego, z matematyki. A mama mówi, nie zawracaj mi głowy, dzieciaku, zobacz, ja też jestem zmęczona, wróciłam z pracy. W tej chwili bierz się za obieranie ziemniaków, w tej chwili sprzątnij pokój. Rozkazujemy dziecko. Co dziecko czuje? Całkowity brak akceptacji. Mama mnie nie rozumie. Mama mi każe robić to, na co w tej chwili nie mam ochoty.
I robi to. Ale to nie jest to, czego byśmy oczekiwali, nie, bo to jest nie, na tak, krótko, tak?
Tak, to jest na krótko i dziecko to robi.
Od rozkazu do rozkazu.
Od rozkazu do rozkazu. Straszymy dziecko. Jeżeli nie odrobisz lekcji, dostaniesz dwóje. Jeżeli nie będziesz się uczył, nie skończysz szkoły, nie zdobędziesz dobrego zawodu, nie będziesz miał potem na życie. Prawimy kazania. Tych kazań czasami młodzież i małe dzieci mają serdecznie dosyć.
W ogóle nie słuchają.
Nie słuchają. Dajemy rady. Małe dziecko lubi, kiedy rodzice dają rady. Potem te dzieci większe przyzwyczajają się do dawania rad i są już od rodziców uzależnieni. To prowadzi do tego, że dzieci są mało samodzielne, mało odpowiedzialne, nie potrafią samodzielnie podjąć decyzji. To wynika stąd, że rodzice ich tego nauczyli. Logicznie argumentujemy. Dlaczego zrobiłeś tak? Przecież mogłeś zrobić to tak. To nie jest tak. To powinno być tak. Widzisz, gdybyś mnie posłuchał, to by do tego nie doszło.
I to też jest barierą?
I to też jest barierą. To też jest barierą.
Dlaczego?
Bo odbieramy dziecku jego samodzielność, odbieramy dziecku jego odpowiedzialność za to, co on zrobił.
Sami wyciągamy wnioski, jakie podajemy jakby gotowce, tak?
Tak, tak. A przecież nasze dziecko nie rodzi się z instrukcją obsługi. To nie jest tak, że my naciśniemy guziczek i w tym momencie wiem i to tak zrobię. A rodzice postępują tak, jakby bariery komunikacyjne były tą instrukcją obsługi. Aha, moje dziecko coś zrobiło nie tak, zachowało się nie tak, jak jego zachowanie jest takie, którego nie akceptuję, więc ukażę go. No moje tak, dziecko dostało piątkę, no to masz na kino. A więc...
Wydaje, że to jest skuteczne, bo jeśli postraszymy dziecko... Słuchaj, jeżeli nie będziesz miał czwórki, na przykład nie poprawisz się na czwórkę, nie pojedziemy na wakacje i wydamy je nam się, no to jest dobra groźba, na pewno się weźmie. I patrzymy, faktycznie się uczy, faktycznie poprawił. I nam rodzicom się wydaje, że te nasze wszystkie, tutaj pani wymienia, bariery są skuteczne. I dlatego my tak chętnie z tego korzystamy.
A dziecko potem manipuluje rodzicem, uczy się kłamstwa, oszukuje. Bo jeżeli my na przykład dziecko chwalimy, prawda, i dziecko dorasta i potem córka wie, że moja mama zawsze miała o mnie dobre zdanie. No to co? Zaczynają się kłamstwa. Idę z kolegą do kina, a mówię, że idę do koleżanki, bo moja mama nie zniosłaby tego, że ja poszłam z kolegą. Więc chwalenie zmusza nasze dzieci i te bariery komunikacyjne zmuszają nasze dzieci do tego, żeby kłamały, oszukiwały.
Ale co nie znaczy, że nie możemy? To znaczy, że, no co, że nie możemy w ogóle chwalić?
Możemy chwalić, ale w sytuacji, kiedy jest problem, nie. Kiedy dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, mamo, dostałam trójkę, a mama mówi, ależ to nauczycielka niesprawiedliwa, dziecko. Ja widziałam, ile ty się uczysz. Ja widziałam, no zobacz jaka. Nie przejmuj się, dziecko, jesteś taka kochana, taka dobra i taka mądra.
Dobra
z
matematyki.
Spokój, widzisz, taką masz złą nauczycielkę. To nie jest, to jest bariera, bo dziecko mówi... Dziecko ma z głowy, prawda? No cóż, mama mnie rozumie.
Zdjęła problem
ze mnie. I następnym razem, jeżeli dostanie trójkę, to albo okłamie, albo powie, wiesz, ta durna nauczycielka z nami postawiła trójkę.
A osądzanie, tak? Jeszcze?
A osądzanie. Jeżeli my od małego osądzamy dziecko, mówimy, jesteś bałaganiarz, jesteś leń, jesteś brudas, jesteś... jeszcze wysyłamy różnego rodzaju etykiety do tego dziecka, to dziecko z osądzaniem wzrasta i potem bał się.
Wpisujemy go w te role,
tak? Go to w te role.
I mówi potem sobie, ja nie będę sprzątał, przecież jestem bałaganiarz, to mi wolno nie sprzątać.
Tak? A potem będzie izolował się od rówieśników, bo będzie bał się osądzania nie tylko rodzica, ale i rówieśników.
Dalej pani, ośmieszanie, tak?
Ośmieszanie. Też bariera komunikacyjna. W sytuacji, kiedy dziecko przeżywa jakiś problem, kiedy ma problem ubioru, czy problem zewnętrznego wyglądu, prawda, i my mówimy, jak ty wyglądasz, albo mówimy do córki, słuchaj, a z kim ty chodzisz? Co to za chłopak? Daj spokój. Lepszego nie mogłaś znaleźć? Co my robimy? Znowu wybieramy bez zgody rodzica dajemy taki wybór swój, nie dziecka. Dziecko nie ma tu nic do powiedzenia. Ty masz robić tak, jak ja ci każę. I dziecko co mówi? Nie mam akceptacji ze strony mamy. Co ona może wiedzieć o nim? Przecież ona go nie zna. Dlaczego ona tak do mnie mówi?
No i albo wtedy się zamyka i ucieka do kłamstwa, no albo robi tego, to, co, czego dziecko oczekuje mama, ale też wbrew sobie.
Jeżeli nie znajdzie akceptacji u rodzica dziecko, to wtedy szuka akceptacji w grupie rówieśniczej. I w tej grupie rówieśniczej tę akceptację może znaleźć. A grupy rówieśnicze bywają różne. Jeżeli my jako rodzice nie uświadomimy sobie, że jesteśmy tymi najważniejszymi nauczycielami i rodzina jako najważniejsza instytucja, to tak długo będziemy rozmawiać o konfliktach, o problemach z dziećmi, dopóki ci rodzice nie sięgną po nową wiedzę, inną wiedzę i inną umiejętność.
Dobrze, skończmy jeszcze te bariery, bo to ważne. Myślę, że rodzice powinni sobie uświadamiać.
Wypytywanie też jest barierą komunikacyjną. Nikt nie lubi, jeżeli my pytamy dziecko, jeżeli my pytamy dziecko w sytuacji problemowej. Jeżeli córka mówi do mamy, wiesz mama, dzisiaj byłam z koleżankami w kinie, byłam z koleżankami w kinie i fajnie było, ale tak przed rozpoczęciem tego filmu wszyscy stali i rozmawiali, a ja się bałam odezwać. A mama mówi, a o czym wyście rozmawiali? Czyli rodzica nie interesuje to, co przeżywa dziecko, tylko interesuje to, o czym była rozmowa. Czyli to tak jakby córka chciała powiedzieć, mamo, ty nie czujesz tego, co ja czuję. Ty wiesz, że ja się wstydziłam odezwać? Ty wiesz, że ja się wstydziłam, że powiem coś głupiego i inni będą się ze mnie śmiali? Z czego może to wynikać? Z tego, że ta córka może wcześniej była ośmieszana przez rodzica. Wcześniej była odejmowana mu możliwość podejmowania samodzielnie jakiejś decyzji, decydowania o sobie.
I te bariery komunikacyjne powodują to, że nie ma takich relacji z dziećmi, jakbyśmy wszyscy oczekiwali, szczerych, naturalnych, że dzieci albo, tak jak pani mówi, szukają tych autorytetów w środowisku rówieśniczym, albo się zamykają. No w każdym razie nie jesteśmy dla nich takimi szczerymi partnerami, jakbyśmy być chcieli.
Tak, bo dziecko chciałoby w swoim rodzicu dostrzec wartości, które budzą jego szacunek. Tak samo rodzic chce dostrzec w dziecku wartości, które budzą w nim szacunek. A jak można dostrzec wartości rodzica, kiedy ten rodzic cały czas stosuje te bariery, komunikacyjne, który nie słucha dziecka? Jeżeli ja chcę zmienić swój wygląd zewnętrzny, to ja patrzę w lustro i mówię, ta fryzura mi nie pasuje, ta bluzka mi nie pasuje. Jak zobaczyć wnętrze dziecka? Tym odbiciem, tym lustrem ma być rodzic. To rodzic ma wczuć się w uczucia dziecka, w jego emocje i w to, co on przeżywa, i w jego myśli. I mówić jego uczuciami, jego emocjami.
Mówić, musi się wczuć, umiejąc słuchać, tak
umiejąc
jak pani
słuchać,
powiedziała.
Tak, słuchać.
Na czym polega ta umiejętność słuchania? No wydaje nam się, że my słuchamy, no coś tam dzieci opowiadają, wydaje mi się, że uszy mamy otwarte i coś tam do nas dociera. To nie o takie słuchanie chodzi?
Nie o takie słuchanie chodzi. Jeżeli dziecko płacze, to my nie mówimy do dziecka, no i czego znowu płaczesz? I czego płaczesz? Co się stało? Nic się nie stało. Idź do swego pokoju. Jeżeli dziecko płacze, to umiejętność słuchania polega na tym, że my mówimy, o, smutny jesteś, stało się coś? Chodź do mamusi. Opowiedz, mamusia cię wysłucha. I wtedy dziecko, jeżeli zobaczy, że my go akceptujemy, dziecko wtedy mówi, o, mama mnie rozumie, tak, jestem smutny.
I mam prawo do płaczu.
My nie negujemy jego zachowania. My akceptujemy takim, jakim on w danej chwili jest. I jeżeli dziecko zobaczy, że my mu ufamy, że go akceptujemy, to nam powie, o co chodzi. I w momencie, kiedy dziecko będzie opowiadało, my nie uciekamy znowu do ocen, do doradzania, do pocieszania, tylko mówimy, o rzeczywiście, mów, to jest ciekawe, to jest interesujące, to mnie interesuje. Mów, no rzeczywiście, to jest dla ciebie duży problem. Dziecko ma zrzucić z siebie emocje. My jesteśmy po to, żeby z dziecka zdjąć emocje.
Czyli dziecko oczekuje od nas empatii, nie rad, tak, nie odwracania tak, uwagi, nie, tylko empatii. Tak, chce tak, być zrozumiane.
Tak, empatii, szczerości. Dziecko chce być zrozumiane. On chce obok siebie rodzica, który go zrozumie, który go zaakceptuje. On chce miłości. Wszystkie dzieci, bez względu na to, czy mamy malucha, czy mamy nastolatka, oczekują od rodzica akceptacji, zrozumienia i miłości.
Czyli to takie mądre słuchanie. I pani mówiła, że rozmowa, nie mówienie do dziecka, mówienie czyli do wygłaszanie dziecka. Komunikatów między myciem naczyń a gotowaniem obiadu, tylko to ma być rozmowa. Rozumiem, że taka, że no, siadamy naprzeciwko siebie, tak nawiązujemy kontakt wzrokowy, no bo na tym rozmowa polega. I słuchamy, co dziecko ma do powiedzenia tak. I nawiązujemy z nim dialog, tak?
Nawiązujemy z nim dialog.
No to się wydaje takie proste. Dlaczego my mamy z tym problem?
Bo jest tak. Dzieci czasami na próbę opowiadają rodzicom o tym, z czym mają problem. Albo o tym, o czym chcieliby opowiedzieć. A rodzice po pewnym czasie, po pewnym czasie zaczynają, idą znowu bariery komunikacji. A dlaczego tak zrobię? No widzisz, nie, ja bym tak nie zrobiła. I dziecko przerywa komunikację.
Albo tyle razy ci mówiłem, żebyś się nauczył. Tak. No.
Dlatego umiejętność słuchania jest bardzo ważnym elementem komunikacji. Jeżeli zdobędziemy zaufanie dziecka, ja mówię, to nie są trudne umiejętności, tylko trudne jest je wprowadzić, dlatego że bariery komunikacyjne są bardzo w nas wbudowane, bardzo.
Bardzo, no bo to mamy taki zestaw schematów, które tak. Po prostu wyrzucamy z siebie, jakby przyciskając odpowiednie tylko guziki, zależnie od sytuacji. No to jest
ale jeżeli raz
nas...
spróbujemy zastosować te umiejętności, które nam proponuje Gordon, to te bariery komunikacyjne w jakiś taki dziwny sposób
no,
znikają.
No, ale wymaga to pracy jednak od
wymaga
nas
wymaga kontroli.
Kontroli, tak. Pracy, świadomości, bo to zweryfikowanie swoich dotychczasowych postaw, wyjście z tych schematów, w których tkwimy, tak mocno jesteśmy zakorzenieni, no, nie jest proste. To trzeba naprawdę chcieć.
Ale kiedy zaczynają działać te umiejętności, to my szybko zapominamy o barierach komunikacyjnych.
Rodzice często mówią, że nie mają czasu. No, tak tłumaczą, że nie mają czasu na rozmowę, nie mają czasu tak się wsłuchać, no bo wszyscy się gdzieś spieszymy. No, ale widać, że poświęcamy, widać, słychać i czuć, bo to nawet chociażby z badań wynika, że poświęcamy dzieciom coraz mniej uwagi. I co się okazuje? Dzieciaki odczuwają deficyt tych kontaktów, głośno o tym mówią. W jednym z marcowych numerów Rzeczpospolitej ukazał się taki artykuł zatytułowany Tęsknota za rodzicami. I przytoczono tam wyniki badań profesora Jacka Kurzępy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, który zapytał młodych ludzi w wieku lat 14-25, jak spędzają czas z rodzicami i jak chcieliby to robić. I co się okazało? Najczęściej, cóż, razem jedzą posiłki, oglądają telewizję i wymieniają zdania, ale wymieniają zdania na temat codziennych spraw. Typu odrobiłeś lekcję, chodź do stołu, czy zjadłeś, czy nie zjadłeś. A czego oczekują? Wspólnych wyjazdów na wakacje, rozmów o relacjach z ludźmi i swojej przyszłości. Tak mówią ci młodzi ludzie. Wspólnych wypadów do kina. No dobrze wiedzieć. I znowu nam się wydaje, przecież to takie proste, tylko dlaczego w codziennym życiu tego nie analizujemy, nie realizujemy tego.
Zmieniła się rola rodzica, zmieniła się szczególnie rola matki, która jest obecnie matką pracującą i rzeczywiście tego czasu może być niewiele. Ale nawet jeżeli tak jest, jeżeli tego czasu mamy coraz mniej dla swojego dziecka, tym bardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby te relacje ze swoimi dziećmi poprawić. Jeżeli nawet moje dziecko będzie wiedziało, że pracuję, wracam późno z pracy o godzinie 18, to wiem, że swojej mamie będę mógł wszystko opowiedzieć, to, co się wydarzyło dzisiaj w szkole, to, co mnie boli, to, co mi sprawia problem, bo wiem, że moja mama wysłucha. Na wysłuchanie dziecka i na zdobycie jego zaufania nie trzeba dużo czasu. bo wystarczy, że będę przy dziecku, przy kolacji, będę przy dziecku w sobotę, w niedzielę i wtedy będę miała czas, by autentycznie go słuchać, by autentycznie akceptować to, co on chce do mnie powiedzieć. Jeżeli ja jestem rodzicem, który uciekam się do barier komunikacyjnych, rodzicem, który unika rozmów z dzieckiem, bo nie chce z dzieckiem rozmawiać, jestem tym rodzicem z metody pierwszej, gdzie uważam, mam kontrolę nad wszystkimi działaniami tego dziecka, tam te relacje w tej rodzinie nie będą dobre. Rodzic będzie tęsknił za tym, żeby z rodzicem, z mamą, z tatą na różne tematy porozmawiać.
No i po to będzie problem im dziecko starsze oczywiście.
Dziecko
to
starsze.
Kiedy będzie to dziecko nastoletnie, to zacznie nam się to wszystko wymykać, już spod tej kontroli i wtedy może się okazać, że jesteśmy totalnie bezradni.
Zradni,
tak naprawdę nie wiemy nic o swoim dziecku.
Bo czasami rodzice mówią, że moje dziecko jest małe, nie potrzebuje jeszcze pomocy, ja świetnie sobie z tym dzieckiem radzę. A potem nagle w okresie dorastania okazuje się, że ja sobie z tym dzieckiem niestety nie radzę.
Właśnie, my rodzice też nie bardzo radzimy sobie z konfliktami. Nie wiemy, jak je rozwiązywać. No, więc albo zamiatamy te sprawy pod dywan, nie chcemy widzieć, wiedzieć, albo uciekamy się do tej naszej takiej rodzicielskiej dyktatury, wykorzystujemy swoją pozycję, no ale tak naprawdę nic nie rozwiązujemy. Już trochę mało czasu mamy, ale gdyby pani tak krótko zechciała taką radę nam rodzicom przekazać,
konflikty, które wynikają w naszych rodzinach, są to z reguły konflikty rozwiązań. My nie mówimy w swoich rodzinach o potrzebach. Mówimy tak, chcę nowe spodnie, chcę bluzkę, chcę iść do koleżanki, chcę iść na imieniny do kolegi. To są wszystko rozwiązania. Chcę, pomimo że jest słowo chcę. Dlaczego chcę iść do koleżanki? Bo chcę zaspokoić potrzebę towarzyską. Dlaczego chcę nową bluzkę, nowe spodnie? Bo chcę zaspokoić potrzebę akceptacji w swojej grupie rówieśniczej. I gdybyśmy więcej zwracali uwagę i rozmawiali, umieli słuchać dziecko, to byśmy zwrócili większą uwagę na potrzeby dziecka. I tu, na tym kursie uczymy się właśnie, jak odróżnić rozwiązania od potrzeby, jak rozmawiać, żeby do tych konfliktów nie dochodziło. A jeżeli powstają konflikty, to rozwiązujemy je za pomocą komunikatów ja, bo wtedy problem należy do mnie.
Już na koniec, króciutko, dosłownie. Co zrobić, by być lepszym i skuteczniejszym rodzicem?
Przede wszystkim słuchać dziecka, przede wszystkim budować atmosferę zaufania w swojej rodzinie, no i przede wszystkim dawać miłość dla tego dziecka.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Nowak z WAP uczyła nas, jak być skutecznym rodzicem. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję i zapraszam wszystkich za tydzień. Do usłyszenia.